Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 27 Safar 1446 roku po Hidżri, albo Secundo Septembri Anno Domini Bismillessimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, witam Państwa po 2 tygodniach mojego urlopu, ponieważ mówiłem Państwu, że się nic nie wydarzy w tym czasie, prawda? Wiedziałem, że na mnie poczekają, w związku z tym, jak Państwo widzicie, żadnych większych spektakularnych wydarzeń międzynarodowych nie było. No teraz się pewnie zaczną, bo wróciłem z urlopu, jest to logiczny związek. Dziękuję Państwu wszystkim, oczywiście tym wszystkim oczekującym, którzy mówili, że już Wam brakuje mojej obecności i mi też bardzo brakowało nagrywania tych odcinków, żeby nie było wątpliwości. Natomiast wszystkim najbardziej ubawili mnie wszyscy ci, którzy twierdzą, że są moimi wiernymi słuchaczami i twierdzą, że oni nic nie wiedzieli o tym, że gdzieś wyjeżdżam albo że nie będzie tych odcinków, pomimo tego, że prawie codziennie przez ostatni tydzień powtarzałem, że tak będzie. No dobrze, w każdym razie przypominam Państwu przede wszystkim, że patronem kanału cały czas jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma, przypomnijmy, załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii i linki, wszystkie informacje znajdują się, proszę Państwa, w opisie pod odcinkiem, to już standardowo. Pamiętamy hejterom, wiadomo co w co, jazda z cenzorami, ta jazda zresztą, jak Państwo zauważyliście, jest wyjątkowo ciekawa. Ja dzisiaj nie będę o Brazylii opowiadał, ale pewnie sobie przy okazji opowiemy o tym, jak Brazylia wyrzuca Maska z Brazylii, a właściwie to Twittera, obecnie zwanego jako X, choć nie wiadomo, jak długo tak będzie się nazywał. Co więcej, Romani i te domum to wiemy i oczywiście kultowy Alkilabtanbach, Alkafilattasir. Przypominam również Państwu, że to miejsce czeka na Waszą reklamę, jeżeli chcecie się reklamować na tym kanale, który teraz już się oczywiście odcinki będą przez cały czas regularnie, codziennie ukazywały, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, proszę o kontakt via Patronite, bo tam jest mi najłatwiej po prostu z Państwem rozmawiać, to tam po prostu przeglądam te informacje regularnie. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj od trudnego tematu i to takiego tematu, którym znowu musimy robić różne wygibasy i musimy zacząć mówić koalangiem jak zwykle. Zresztą bardzo mnie ubawiło to, jak bardzo wielu ludzi tam pisało, dlaczego Pan tam świruje z tymi wszystkimi dziwnymi nazwami, inni tak nie robią i nic im nie jest. No więc z tego, co widziałem, przynajmniej tak podglądając sobie polski internet, to jakaś masowa akcja cenzurowania pojawiła się w Polsce i tam pozdejmowano odcinki, podemonetyzowano i tak dalej. W związku z tym wydaje się, że ta jednak taktyka omijania przynajmniej tych automatów algorytmowych jest słuszna. No w momencie, kiedy pojawia się już fizyczny cenzor, a wiadomo, że takowi w tej chwili są, ciekawy jestem, czy kiedyś zostaną zidentyfikowani z imienia i nazwiska, to wtedy będzie można ich pozywać, no ale na razie jeszcze się nie udało ustalić nazwisk konkretnie, bo to są Polacy, no ale w każdym razie tak czy inaczej, dopóki się nie pojawi ten cenzor fizyczny, to z tą cenzurą automatyczną trzeba sobie próbować przynajmniej jakoś radzić. Proszę Państwa, zaczynamy od bardzo poważnego i smutnego zresztą tematu, to jest od dramatu zakładników. Wiadomo, że w ubiegłym tygodniu 6 zakładników przetrzymywanych przez Hamas straciło życie. Według źródeł państwa położonego w Palestynie zostali straceni, to znaczy to nie jest tak, że oni tam gdzieś spadła im bomba przypadkowo na głowę, czy zginęli w walkach, bo to było do tej pory standardem jak gdyby wśród tych zakładników, że oni po prostu ginęli, krótko mówiąc, przypadkowo w czasie działań wojennych, czy też nie przypadkowo, no ale to był jeden tylko incydent, kiedy po prostu zostali przez nadgorliwych żołnierzy zastrzeleni. Natomiast tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z egzekucją. Rzekomo wyglądało to tak, od razu mówię, że rzekomo, bo w źródła, jak Państwo wiecie, państwa położonego w Palestynie są, delikatnie mówiąc, mało wiarygodne podczas tej wojny, no ale to jest jedyna wersja, która istnieje w tej chwili w przestrzeni publicznej, więc takową przedstawiam, że rzekomo zostali po prostu dokonano na nich egzekucji na chwilę rzekomo, czy też na krótko przed tym, zanim ich lokalizacja została odkryta, czy zanim oni nie zostali w jakiś sposób uwolnieni, no tego niestety do końca, tutaj to jest nie do końca jasne, no ale w końcu, że została i faktem, że została dokonana egzekucja. Zresztą powiem Państwu to już tak między nami mówiąc, że oczywiście bez względu na to, jak toczyły się losy dotychczasowych zakładników, trzeba pamiętać, że zawsze, jeżeli dochodzi do jak gdyby nie tyle wzięcia do niewoli, no to chyba trzeba tak powiedzieć, prawda? Czyli porwania zakładników, no nie wiem, bo tutaj różnie to można interpretować. Jeżeli pojawia się w ogóle sytuacja, że są zakładnicy, osoby cywilne przetrzymywane jako zakładnicy, to zawsze ten przetrzymujący, zawsze organizacja terrorystyczna jest w pełni odpowiedzialna za ich los. Bez względu na to, co się dzieje z nimi dalej, prawda? Czy oni zginą w czasie próby odbicia, czy zostaną właśnie, czy dojdzie do takiej egzekucji jak tutaj, czy ten, to zawsze tutaj w tym momencie Hamas jest w 100% odpowiedzialny za ich śmierć, chociaż jak wskazują, i właśnie o tym będziemy rozmawiali w dużej mierze dzisiaj, jak wskazuje opozycja w państwie położonym w Palestynie, no rząd państwa położonego w Palestynie robi naprawdę wszystko, właściwie to tylko Yahu Natan, bo tam jeszcze w rządzie zaraz sobie porozmawiamy, są zasadnicze różnice zdań, robi naprawdę wszystko, co można, żeby przeszkodzić głównie Stanom Zjednoczonym w zawarciu porozumienia, w którym ci zakładnicy zostaliby uwolnieni. Proszę Państwa, no już mamy otwartym tekstem, to już nie są jakieś, to nie jest jakaś wiedza tajemna, gdzie minister obrony narodowej państwa położonego w Palestynie mówi, ale przecież co nam szkodzi zawrzeć ten deal? W tej chwili tym elementem, który jest kością niezgody, jest to, na co się zresztą niespecjalnie zgadza Egipt i w ogóle nie zgadza się na to Humus, żeby granica między strefą opatrunku, tak, i Egiptem, że ona ma zostać obsadzona przez wojska państwa położonego w Palestynie. Chodzi o to w skrócie, żeby nie było przemytu, żeby nie było swobody poruszania się, prawda, i tak dalej, prawda, żeby tutaj ta kontrola została wprowadzona. Wiadomo, że jak tam wejdą, to już nigdy nie wyjdą, no ale to jest inna rzecz. Egipt się temu sprzeciwia, ponieważ uważa, że jest to naruszenie traktatu pokojowego z Camp David, który zakładał, że właśnie ten korytarz filadelfijski, tam ma właśnie nie być żołnierzy państwa położonego Palestynie. No ale tak czy inaczej, mamy taką sytuację, w której Yahu Natan rząd dopisał kolejne żądanie, żeby nie było wątpliwości, jak już kolejna, proszę Państwa, w czasie, kiedy mnie nie było, tak mi były chyba jeszcze trzy kolejne wersje i za każdym razem była sytuacja taka, że Amerykanie o czymś rozmawiali z Katarem, o czymś z Egiptem, potem pojawiała się wersja, która gdzieś tam była wysyłana do Humusu, a potem nagle Yahu Natan mówił, no to jak Humus się zgadza na to, co było, to dopisujemy kolejny warunek. I ten kolejnym warunkiem, tym najnowszym jak gdyby, to jest właśnie warunek pełnej kontroli, czyli jak gdyby to, że cała strefa opatrunku będzie całkowicie otoczona przez wojska państwa położonego w Palestynie. Także to ma być, tak wyglądać ma sytuacja. No, czyli Humus się na to nie zgadza. Znaczy w tej chwili sytuacja jest taka, że będziemy o tych rozmowach mówić, ale co jest istotą jak gdyby tego sporu wewnątrz państwa położonego w Palestynie. No minister obrony Joaf Gallant, który zresztą wdał się w jakąś tam pyskówkę, całe szczęście, że nie bijatykę, bo podobno wrzeszczano na siebie na tym gabinecie tak, że słyszano to przez ściany, że oto on nie ma żadnego problemu, bo gdyby podpisać ten deal, uwolniono by tych zakładników, to humanistyczna armia jest w stanie w ciągu 6-8 godzin ponownie zająć ten korytarz. Znaczy wycofać się może, prawda, w ciągu 6-8 godzin jest w stanie tam wjechać, rozjechać wszystko czołgami i jak gdyby nawet nie narażać się specjalnie na straty i to nie jest żaden dla niej problem. W związku z tym problemem jest tylko to, że Yahu Natan po prostu stawia kolejny warunek po to, żeby do tego dealu nie doszło. I taka jest mniej więcej kwintesencja w tej chwili tego sporu, który jest sporem, który kosztuje życie kolejnych zakładników. Ja przypomnę, że generalnie opozycja, ale również opozycja wewnątrz rządu, czyli wewnątrz tej koalicji, w każdym razie twarzą tej opozycji jest w tej chwili Joaf Gallant, czyli minister obrony narodowej, ona twierdzi coś takiego. Ja zresztą mówiłem o tym od wielu miesięcy i cały czas to właśnie jest jeden z głównych dowodów na brak woli w zawarciu tego porozumienia, a nie brak jakiejś zgody co do warunków szczegółowych, że przecież można podpisać to porozumienie, odzyskać żywych jeszcze zakładników, a następnie rozpocząć znowu działania wojenne i naprawdę państwo położone w Palestynie, ono ostatnią rzeczą, której można powiedzieć, to jest to, że nie znajdzie sobie pretekstu, tym bardziej, że Humus sam tych preteksty będzie dostarczał. Na pewno jakaś rakieta poleci, na pewno jakiś tam dowódca nie wytrzyma, na pewno wystrzelą jakąś tam salwę kolejną, która nawet nie doleci do granicy. Znaczy pretekst do wznowienia działań wojennych zawsze się znajdzie. I tutaj jakby, no ale różnica byłaby wtedy taka, że zakładnicy są już żywi ze swoimi rodzinami. I cała ta ekstrema prawicowa, czyli Smotrich i Ben-Gwir oraz Yahu Natan jako pierwszy podstawowy, oni nie obawiają się tego. Oni po pierwsze chcą, żeby ci ludzie zostali męczennikami, prawda? Bo wtedy można powiedzieć, proszę bardzo, zła organizacja, prawda, humus, my jesteśmy tymi dobrymi. No, jakby to jakby było, jakby trzeba było to udowadniać, tak? Znaczy tak jakby ktoś próbował udowadniać, że humus nie jest organizacją terrorystyczną. No jest organizacją terrorystyczną, więc co tu jeszcze udowadniać? No i druga sprawa jest taka, że oni się obawiają, że nie tyle tego odzyskania zakładników, to tego, że cały ten proces, który rozpocznie odzyskanie zakładników, zakończy się międzynarodowym uznaniem państwa palestyńskiego. No bo tak w tych wszystkich układankach gdzieś te ostatnie zdania w tych dealach właśnie o tym mówią. I oni nie chcą tego, oni chcą doprowadzić do takiej sytuacji. No i trzecia rzecz jest taka, że oczywiście jeżeli ustają działania zbrojne, no to nie udało się jak gdyby dokonać ambitnej polityki demograficznej polegającej na zmniejszeniu populacji, autochtonicznej populacji strefy opatrunku do zera, prawda? No bo tam jeszcze do tego trochę im brakuje. W związku z tym, proszę Państwa, ale to są ich motywy, znaczy i oni się z nimi zresztą absolutnie nie kryją, co najfajniejsze. No więc no z drugiej strony oczywiście rodziny zakładników, prawda, i cała reszta społeczeństwa po pierwsze uważa, że no to coś takiego jest absolutnie niehumanitarne. Znaczy oni się, nawet ci, którzy migrowali, no, abstrahując tych, którzy migrowali z Rosji, prawda, bo i z różnych innych krajów pasterskich, bo rzeczywiście to oni właśnie stanowią to główne paliwo tej akcji osadniczej, prawda, i tych ekstremistów, którzy tam różne dziwne rzeczy wyczyniają. Natomiast już abstrahując nawet od tego, no, cała reszta społeczeństwa uważa, że po pierwsze chcieli być obywatelami państwa demokratycznego, a nie nazistowskiego, prawda, to na to się nie pisali, tak, zresztą zarówno ci starsi, jak i młodsi, że nie o taki kraj walczyli, tak, i nie właśnie, nie po to tutaj chcieli budować demokrację, żeby się okazać, że przy nich najbardziej krwawe autokracje Bliskiego Wschodu zaczynają wyglądać jak jakieś po prostu oazy szczęśliwości i praw człowieka, no to jest ten problem, tak, pierwszy. No i drugi problem jest taki, że oni zresztą bardzo słusznie, zresztą tak samo podobnie jak Amerykanie, uważają, że wszystkie te działania, które podejmuje w tej chwili Jahunatan i jego rząd, to one nie zwiększają bezpieczeństwa państwa położnego w Palestynie, a je zmniejszają. A w związku z tym zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, które do tej pory polegało na tym, że co jakiś czas, prawda, podrzuciło parę miliardów dolarów na zakupy nowego sprzętu, i to jak gdyby wystarczało do zapewnienia bezpieczeństwa temu państwu, w tej chwili oznacza, że trzeba utrzymywać wszystkie floty, zabrać wszystkie lotniskowce z Pacyfiku po to, żeby bronić państwa położnego w Palestynie. I co więcej, to może być tak, że to może się przerodzić w stan trwały. Znaczy taki, że przez kolejne na przykład 12 miesięcy armia amerykańska zamiast robić to, co robi zwykle, czyli zaprowadzać chcącą czy niechcącą demokrację w różnych miejscach świata, będzie stała na straży państwa położnego w Palestynie, ponieważ działanie tego rządu właśnie, czyli tego rządu Likudu i tych innych organizacji na prawo od Likudu, po prostu spowodowało, że w tej chwili no, ta obrona jest, ona jest jak najbardziej uzasadniona. Znaczy, gdyby tam Amerykanie się stamtąd zabrali, to te rakiety by już tam frunęły tysiącami prawdopodobnie. Więc tak mniej więcej wygląda ta sytuacja w tej chwili. Co więcej, no mamy tak, że teraz jak wygląda sytuacja w najpierw samym państwie położonym w Palestynie, osobno opowiem o negocjacjach, bo tam jest duże zaangażowanie amerykańskie i znowu zaangażowanie amerykańskie też musimy rozpatrywać przynajmniej w trzech aspektach, pierwszym bliskowschodnim, drugim relacji powiedzmy z samym Iranem i jeszcze trzecim, czyli wewnętrzno-politycznym amerykańskim, ale o tym za chwilę. No i oczywiście mamy sam aspekt, prawda, w państwie położonym w Palestynie, więc mamy tak. W tej chwili generalnie negocjacje w sprawie umowy zakładników nadal czynią jakieś postępy. W czwartek, w ubiegłym tygodniu, gabinet państwa położnego w Palestynie podjął decyzję o tym, żeby nie wycofywać wojsk z korytarza filadelfijskiego. To jest właśnie to, kiedy panowie sobie powiedzieli bardzo dokładnie, co myślą o sobie, mamach, tatach i braciach, i w ogóle o pochodzeniu, i inne, znaczy mówili do siebie brzydkie rzeczy i bardzo głośno. No ale tak czy inaczej, Yoav Gallant okazuje się, że był w mniejszości. Co więcej, jeśli chodzi, o więc to był w czwartek, tak na marginesie ważna rzecz jest taka, że samo głosowanie jak gdyby na gabinecie miało charakter symboliczny, ponieważ Yahunatan wcześniej już ten warunek i tak wysłał już do swoich negocjatorów, każąc im przedstawić to jako warunek sine qua non humusowi, a potem dopiero robił to głosowanie na gabinecie. No ale to pokazuje, to głosowanie wzmacnia jego pozycję polityczną wobec Amerykanów, mówiąc, proszę bardzo, to nie ja zrobiłem, to cały gabinet za wyjątkiem Gallanta, który się i tak nie liczy, czyli ministra obrony, tak? I z szefów służb notabene, ale oni się też w tym momencie niespecjalnie nie liczą. No, to powoduje też, mamy w tej chwili wielkie wystąpienia, największe od 7 października, największe demonstracje od wczoraj właściwie od wczoraj i przedwczoraj w państwie położonym w Palestynie. Dzisiaj mamy blokady dróg, to przynajmniej od rana tak to wygląda i mamy strajk generalny. Zaraz sobie o tym jeszcze powiemy. Więc tutaj szef tej centrali związkowej, który tutaj wezwał do strajku generalnego, ten strajk trwa w tej chwili. Tam między innymi wyłączono lotnisko Ben Guriona, niektóre usługi zostały albo zawieszone, takie publiczne, albo w ogóle albo zostały ograniczone do minimum niezbędnego. On powiedział coś takiego: rzymscy zakładnicy giną, aby Jahunatan mógł utrzymać przy życiu swoją koalicję. Jahunatan wiedział, że rzymscy zakładnicy żyją w pożyczonym czasie, ich krew jest na jego rękach. Jahunatan musi wykazać się większą elastycznością i zrozumieć, że porozumienie musi doprowadzić do zakończenia walk. Tylko w ten sposób będzie można osiągnąć porozumienie. No, teraz jest gabinet bezpieczeństwa, został zwołany znowu w niedzielę na żądanie Joava Gallanta, czyli szefa MON-u, o uchylenie z czwartkowej decyzji w sprawie właśnie tego korytarza filadelfijskiego, tak żeby go wykreślić, bo to by oznaczało, że Humus zgadza się, czyli mamy porozumienie, tak? Jest to porozumienie. No właśnie przypomina się, natomiast prasa państwa położonego w Palestynie przypomina, że to i tak nie miało żadnego praktycznego znaczenia, ponieważ już Jahunatan wcześniej, bez jak gdyby tego zgody rządu, czy właśnie konsultacji z rządem, przedstawił już to żądanie dotyczące tego korytarza. No ale tutaj osoby bliskie Jahunatana powiedziały, że miał nadzieję, że decyzja gabinetu zasygnalizuje dodatkowo Humusowi, że państwo położone w Palestynie tym bardziej absolutnie nie ustąpi w tej kwestii, a w związku z tym no to jakby zmusi dodatkowo Humus do kompromisu. No jak widać, te kolejne rzeczy, które mają zmuszać Humus do kompromisu, spowodują, że za chwilę, jak już ten deal zostanie zawarty, prawda, to Humus odda jednego zakładnika, bo tyle zostanie, tak? Bo to mniej więcej do tego się chyba sprowadza. Co więcej, właśnie powiedział właśnie Joav Gallant, właśnie cytowany przez prasę państwa położonego w Palestynie, powiedział: jeżeli będziemy kontynuować w tym kierunku, nie osiągniemy celów wojny, które sami sobie wyznaczyliśmy. Powiedział też: decyzja Gabinetu Bezpieczeństwa jest niepotrzebnym ograniczeniem i jest drugorzędna w stosunku do życia zakładników. Jeżeli chcemy żywych zakładników, nie mamy więcej czasu. O, mówi minister obrony, tak? Powiedział też, że jeżeli armia wycofa się z korytarza filadelfijskiego w imię umowy, możemy ponownie zająć ten korytarz w 8 godzin, ale będziemy mieli 20 lub 30 żywych zakładników. Podejmując decyzję, musimy ustalić, jakimi wartościami się kierujemy. Decyzja podjęta w czwartek jasno pokazała, że pozostajemy w korytarzu filadelfijskim nawet kosztem życia zakładników. Tak? No to są mocne słowa, bo on oskarża w ten sposób premiera własnego rządu o świadome działanie. Zresztą, proszę Państwa, co tu oskarżać? No ten człowiek to po prostu robi i tyle. No. Już chyba nikt nie ma wątpliwości poza polskojęzyczną Hasbarą i samym Jahunatanem, bo nawet w jego rządzie, prawda, prawica mówi tak, tak, oczywiście, tylko że się wcale tego nie wstydzi, a lewica, która jest poza rządem, czy tam liberałowie, którzy są poza rządem, mówią tak, jest oczywiście, tak, to Jahunatan jest to autorem i jego koledzy są autorami właśnie tego, że tych zakładników już jest coraz mniej. Jahunatan natomiast powiedział, że nie zamierza zrezygnować ze swojej decyzji o pozostaniu w korytarzu filadelfijskim, nawet po tym, jak już się dowiedział o tej śmierci zakładników. Powiedział, że w przypadku, gdyby państwo położone w Palestynie zrezygnowało ze swojej obecności na południowej granicy, będziemy musieli całkowicie wycofać się ze strefy, przywrócić rządy Humusu i zezwolić na przemyt zakładników na Synaj, a stamtąd do Iranu. No więc, proszę Państwa, to już tak między nami mówiąc, to jest oczywiście prawda, tyle tylko, że jak ja Państwu zresztą wspominałem, że rozsądne z punktu widzenia humusu byłoby, gdyby oni tych zakładników w ogóle już dawno temu na Synaj wywieźli, bo to by w tym momencie, no, po pierwsze gwarantowało, że oni przeżyją, a po drugie gwarantowałoby to, że znajdują się dużo dalej od rąk, prawda, państwa pobożnego w Palestynie niż w perspektywie zajęcia całej strefy, prawda, i ganiania się ewentualnie po tunelach. To jest tak na marginesie. Ale to jest nowa retoryka, teraz mamy Iran, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, od niedawna już jest tak, że humanistyczna armia na przykład na zachodnim brzegu wcale żadnych tam Filistynów nie gania, nie. Oni tam w tej chwili walczą z Irańczykami, prawda, więc no jest takie właśnie różne organizacje obrony praw człowieka, takie, które funkcjonują w Unii Europejskiej, które do tej pory protestowały w zasadzie, no nie wolno wam zabijać Filistynów, prawda, i tyle. No to teraz, no ale to walczymy z Irańczykami, a nie, to z Irańczykami, to spoko w ogóle, walczcie dalej, tak? My tylko w sprawie palestyńskiej, więc to jest mniej więcej taka, to nowy wynalazek humanistycznej propagandy, moim zdaniem się nie zadziała, chociaż jak zauważyłem w Polsce też, no, niektórzy dziennikarze, w cudzysłowie, zamknąć cudzysłów, nie otwierać więcej, też właśnie tam, jak za panią matką, co tam napiszą, co IDF w jakiejś ulotce dla rekrutów napisze, to po prostu w naszej prasie się pojawia. Dobrze. Co jeszcze? Yahoo Natan dodał również właśnie, że zgodził się na zarys porozumienia o uwolnieniu zakładników, które Stany Zjednoczone stworzyły, właśnie wykreowały w ostatnich miesiącach. Powiedział, istnieją pewne elastyczności w negocjacjach, ale nie w tak fundamentalnej sprawie, jak szlak filadelfijski, który jest rurociągiem z tlenem dla humusu. Proszę zwrócić uwagę, że przez wiele miesięcy nie było ani słowa w żadnych warunkach dotyczących tego porozumienia o jakimkolwiek blokadzie czy zajmowaniu korytarza filadelfijskiego. Przypomnijmy, że poprzednio sposobem na pokonanie humusu miało być zajęcie Rafah, no więc zajęli i co? I nic, prawda? I dalej humus funkcjonuje, więc to tak na marginesie, też a propos wiarygodności tych komunikatów. No, minister bezpieczeństwa narodowego, ulubieniec mediów i niestety niedościgniony konkurent wszystkich stand-uperów świata, Itamar Ben-Gwir, powiedział, do tej pory twierdziliście, że nie można uchwalić prawa ustanawiającego karę śmierci dla terrorystów, ponieważ humus zamordowałby zakładników. Ben-Gwir dodał też, teraz udowodniono, że zabijają zakładników bez względu na to, co zrobimy. To okazja, aby ich odstraszyć, aby humus zapłacił cenę i zrozumiał, że nie mrugniemy okiem. Minister finansów Bezalel Smotrich powiedział, muszą zapłacić cenę, ale przedstawił inny pomysł, jak to zrobić. Powinniśmy odbierać terytorium strefie opatrunku za każdego zabitego zakładnika. Tak? Powiedział, że armia powinna zająć pas terytorium wzdłuż granicy o głębokości 2 km i wyczyścić wszystko na swojej drodze. To jest terytorium, które nigdy nie wróci do strefy opatrunku. I to jest zresztą spójne. Jeżeli chodzi o Smotricha, to powiem Państwu, że zaletą jak gdyby cytowania jego jest to, że u niego, jeżeli się już przyjmie pewne logiczne założenia, to wszystko jak gdyby się układa w jedną całość, tak? To nie są właśnie takie już zupełnie oderwane od rzeczywistości, no, rzeczywistości pomysły, tak jak u Yahoo Natana, tylko po prostu Smotrich ma dany plan. On dawno o tym powiedział, przygotowali specjalną ustawę. Chodzi o to, że ludność cywilna, znaczy autochtoniczna, aborygeni, tak? Mają zniknąć chociaż aborygeni napływowi jeszcze na dodatek, to już, czyli takie plemię, które nie wiadomo skąd się tam pojawiło, prawda, przybyło, no nie wiadomo o co chodzi, mówię, oni mają zniknąć stamtąd. Krótko mówiąc, cała strefa ma zostać zrównana z ziemią, ludność ta, która tam nielegalnie zamieszkuje, prawda, odwieczną ziemię rzymską, ma stamtąd zniknąć i tam ma normalnie pojawić się osadnictwo na, powiedzmy, na sterydach, jak najbardziej wspierane przez państwo, i to jest wizja Smotricha. W związku z tym jego kolejne pomysły są z tym w 100% zgodne, tak? To przynajmniej jest pewna jasność i łatwość opowiadania, znaczy nawet jeżeli gdzieś są jakieś przekłamania, prawda, w translacji, łatwo jest ekstrapolować, co powie Smotrich na dany temat. No dobrze, co jeszcze jest tak, że jeśli chodzi o to spotkanie nowe, to no właśnie minister sprawiedliwości, jeszcze Yariv Levin, powiedział również, że zaatakował również to żądanie Galanta. Powiedział, jeżeli chodzi o to unieważnienie tego głosowania nad korytarzem filadelfijskim, powiedział, nawet jeśli twoim zdaniem podjęliśmy błędną decyzję w czwartek, nie możemy tworzyć równania, w którym ustępstwa są dokonywane w zamian za zabójstwa. Kiedy Gabinet Bezpieczeństwa podejmuje decyzję, musimy ją poprzeć. No i mamy jeszcze ministra spraw zagranicznych, to jest szef i zapewne mentor mentalny ambasadora Livne. To jest ten, który powiedział właśnie, notabene jego już jeden z znakomitych uczniów właśnie przestał być przedstawicielem w ONZ-cie, to jest ten, który powiedział, że trzeba wysadzić w powietrze budynek ONZ-u, a minister spraw zagranicznych Katz powiedział, że musimy zażądać wysokiej ceny od humusu, zamiast dawać mu ustępstwa. Więc macie Państwo, jak gdyby, dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ ten element, czyli ten, powiedzmy, można powiedzieć, komponent rzymski, jest tylko komponentem w rozgrywce, którą prowadzą Stany Zjednoczone. Zaraz sobie właśnie do Stanów Zjednoczonych się przeniesiemy i zobaczycie Państwo, jak bardzo oderwane od tej rzeczywistości są działania, powiedzmy, w tej chwili podejmowane przez administrację Bidena. Czyli jak daleko, znaczy jakby rzeczywistość, którą przedstawiają amerykańskiemu wyborcy i amerykańskiemu czytelnikowi w amerykańskiej prasie, no bardzo mocno odbiega od tego, o czym dyskutuje się i jaka jest percepcja w ogóle całych wszystkich tych pomysłów amerykańskich w państwie położonym w Palestynie. No dobrze, to tylko jeszcze Państwu powiem, że to, co się w tej chwili dzieje, to oprócz tego, to takim skrócie, nie będę przedstawiał w tej chwili szczegółów, to Państwo mogliście sobie prześledzić w prasie zagranicznej, ale żebyście wiedzieli, że w tej chwili w coraz większym stopniu walki i przemoc przenoszą się na zachodni brzeg. Humus jest coraz silniejszy na zachodnim brzegu, znaczy jest w stanie prowadzić operacje wojskowe na coraz większą skalę. Co więcej, w weekend wybuchły dwa wbiedy, prawda, czyli to bomby ukryte w samochodach. Dzisiaj rano rozbrojono kolejny samochód, pułapkę przy wjeździe do osiedla Atarot na zachodnim brzegu. Czyli tutaj humus przechodzi do takich działań czysto partyzancko-terrorystycznych, które notabene dużo lepiej mu wychodzą niż walka, prawda, zbrojna w obronie terytorium. To zdecydowanie mu wychodzi dużo gorzej. Co więcej, państwo notabene, to jeśli chodzi o państwo położone w Palestynie, to państwo złożyło w poniedziałek nakaz sądowy do Krajowego Sądu Pracy przeciwko strajkowi generalnemu. Co więcej, jeśli chodzi o wielkie demonstracje, to cały czas policja przetrzymuje 25 z 34 protestujących aresztowanych wczoraj podczas demonstracji w Tel Awiwie. Niektórzy są nadal przesłuchiwani. Co więcej, jeszcze różne usługi zostały zamknięte od rana w całym państwie położonym w Palestynie w związku ze strajkiem generalnym. Lotnisko Ben Guriona zamknięte przez ponad 2 godziny. Szpitale według skróconego harmonogramu weekendowego. Uniwersytety, banki tak samo zamknięte bądź ograniczające godziny pracy. Ciekawostką jest to, że Związek Zawodowy Service Employees International, reprezentujący w sumie 2 miliony pracowników w Stanach i w Kanadzie, powiedział, że jego członkowie solidaryzują się z pracownikami w państwie położonym Palestynie, którzy strajkują, żeby domagać się porozumienia o zawieszeniu broni, które zakończy krzywdę zakładników i cierpienie w strefie Gazy. No więc tak to wygląda w państwie położonym w Palestynie. No dobrze, ale to nie jest przecież wszystko. Mamy temat drugi. Temat drugi to są rozmowy, które są prowadzone pod egidą i przez Stany Zjednoczone. Jak Państwo pewnie śledzicie, coraz bardziej gorąca kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie sondaże wskazują na to, że Kamali rośnie, chociaż rośnie trochę za mało i dopiero w tej chwili zaczyna wyrywać się jak gdyby tych kluczowych stanach oczywiście, prawda, z tego marginesu błędu badawczego, no bo jeżeli ta przewaga wzrasta powyżej 4-5 punktów procentowych, no to wiadomo, że to już jest już pewien trend, a nie tylko błąd badania. No ale to już jest osobna kwestia. W każdym razie cały czas największym problemem jest, zresztą tak jak można było przewidywać w tych wewnętrznych, jak gdyby wewnętrznym problemem dla Kamali i dla Bidena, jest oczywiście sprawa właśnie zakładników strefy opatrunku i tak dalej. Tym bardziej, że pamiętajmy, że znaczna część tych zakładników ma podwójne obywatelstwo, ma obywatelstwo amerykańskie, bo tam ich nie interesuje, czyje jeszcze, prawda, ale amerykańskie. I to jest tak, że cały czas dyplomacja amerykańska, właściwie dyplomacja Białego Domu, tak, bo to w ten sposób jest postrzegane, no nie jest zdolna do zmuszenia, jak gdyby, po pierwsze sojusznika do zrobienia czegokolwiek w kierunku tego dealu, no i oczywiście tak naprawdę dowiezienia tych zakładników żywych do domu. Bo z tego amerykańska administracja jest rozliczana, tym bardziej, że no każdy amerykański turysta wyjeżdżający za granicę sobie myśli, no dobra, no to ja jadę za granicę. Do tej pory Stany Zjednoczone robiły wszystko, żeby odzyskiwać tych zakładników, a teraz może coś jeszcze robią, natomiast skutki tego są zerowe. W związku z tym to jest problem polityczny w Stanach Zjednoczonych, tak? To jest problem wewnętrzny dla demokratów, zewnętrzny dla demokratów w tym kontekście, że trumpiści mówią, że to są w stanie takie rzeczy to w zasadzie jednym telefonem załatwić, tak? No i właśnie przypominają tą falę klęsk demokratów w polityce zagranicznej przy każdej okazji praktycznie. To już ja już tak zobaczyłem, że przy okazji jakiegoś każdego wiecu, jeżeli tam się coś pojawia, to albo to jest Ukraina, albo to jest wycofanie z Afganistanu, albo to jest właśnie w tej chwili strefa opatrunku i tak dalej, i tak dalej. Więc to się pojawia, to jest problemem wewnętrzno-politycznym. No, zewnętrzno-politycznym to już Państwo wiecie, to jest przede wszystkim no, tragiczna sytuacja stosunków amerykańsko-arabskich, prawda, czyli wszystkie te układanki bliskowschodnie, które się rozmontowały. Teraz to trzeba już to kleić przy pomocy sznurka i drutu, jakieś próby budowania koalicji, mamienia Indii, Arabii Saudyjskiej. Oni się na to znaczy nie nabierają, przynajmniej ze wszystkich tych wypowiedzi i dokumentów, które się pojawiają, to jest tak, że to są dwie równoległe rzeczywistości. Rzeczywistość przedstawiana przez administrację w kwestii bliskowschodniej i to, co się na Bliskim Wschodzie w rzeczywistości dzieje. Także to jest jakby problem, to jest podstawowy problem amerykański. Drugi. No i trzeci to jest ten problem właśnie stosunków z państwem położonym w Palestynie. Ja w tej chwili nie będę Państwu tego przywoływał, ale widziałem taką bardzo dobrą analizę, która pokazuje, no gdyby Harris wygrała, tak, że tam być może dojdzie do głębokiej, oni w tej chwili o tym nie mówią, ale do głębokiej jednak rewizji stosunków z państwem położonym w Palestynie. I to, żebyście Państwo zrozumieli, to nie jest kwestia nagłej utraty sympatii przez demokratów w stosunku do państwa położonego w Palestynie, bo tutaj to jest i tak w czambu popieranie tego, co oni robią. Natomiast ta rewizja może dotyczyć zaangażowania Stanów Zjednoczonych w kryzysy wywoływane przez państwo położone w Palestynie. Bo to nie może być tak, już tam w Waszyngtonie zaczęli to rozumieć, że tak naprawdę cała polityka zagraniczna państwa, znaczy Stanów Zjednoczonych jest podporządkowana fochom Jahunatana na przykład. Że wszystkie floty muszą tam w tej chwili stacjonować w okolicach państwa położnego w Palestynie, bo trzeba go bronić. Dlaczego? Bo Jahunatan bez konsultacji z Amerykanami zdecydował się na zaatakowanie Hanii w Teheranie. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co bardzo mocno okulawia, można powiedzieć, tą politykę amerykańską na różnych innych teatrach, na ukraińskim, na dalekowschodnim przecież, już nie mówiąc o samym Bliskim Wschodzie, który jest w tej chwili z punktu widzenia relacji Stanów Zjednoczonych z państwami arabskimi, to jest to na naprawdę bardzo, bardzo złym poziomie. Czy Amerykanie przez to, że muszą, czy zmuszeni są wewnętrzną sytuacją, również wyborczą, do popierania w czambu wszystkich wariactw właśnie Smotricza, Ben-Shwira i jeszcze Jahunatana, no to cierpią na tym po prostu te relacje z krajami arabskimi. Jak oni jeszcze słyszą, Arabowie, że teraz Ben-Shwir będzie odbudował synagogę, pamiętajmy, on nie zapowiedział świątyni, on powiedział słowo synagoga. No ale tak czy inaczej, na wzgórzu świątynnym, no to proszę sobie to w ogóle wyobrazić. Znaczy to jest coś, co tamten, nawet jeżeli nie podpali Bliskiego Wschodu, to z całą pewnością nie daje możliwości manewru jakiegokolwiek tym władcom, którzy tak naprawdę sprawę arabską, palestyńską i tak dalej, to mają gdzieś, tak? Ich tam interesuje nowy model Lamborghini, proszę zwrócić uwagę, że powiedziałem prawidłowo, albo też Ferrari kupowanych na tuziny, tak? Tam, więc to ich interesuje. A przez to, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda, to się muszą właśnie odżegnywać od czci wiary i muszą angażować się jak gdyby w proces propalestyński, no bo inaczej ich ulica, powiedzmy, im przypomni, że te właśnie Ferrari kupowane na tuziny to nie jest najlepszy zakup dla księcia korony. No dobrze, to proszę Państwa, trochę sobie pomarudziłem, jeśli chodzi o sprawy arabskie, no ale teraz co się dzieje jak gdyby w sprawie tych negocjacji? Otóż urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że te trwające, jak to mówią, od miesięcy naciski Bidena na zawieszenie broni ponownie nabrały na pilności po tym, kiedy znaleziono właśnie ciała tych sześciu zakładników, w tym Amerykanina, prawda, który, znaczy podwójnego obywatelstwa. To jest tak, że USA rozmawiały już z Egiptem i Katarem o zarysie ostatecznego porozumienia i to ma być na zasadzie przyjmij albo odrzuć, tak, które ma zostać przedstawione stronom w nadchodzących tygodniach. To jest takie, że albo obie strony go nie zaakceptują, ale to w tym momencie oznacza wycofanie się przez Stany Zjednoczone w ogóle z tego, albo któraś z nich zaakceptuje. No ja niestety stawiam na to, że po pierwsze Humus już też przestaje być zainteresowany tym dealem, tym bardziej, że nie wiadomo, czy w ogóle mają jeszcze w ogóle jakiegokolwiek zakładnika, czy jakichś zakładników, albo ilu. Chyba sami mogą tego nie wiedzieć, to jest tak jak gdyby jedna sprawa. No i druga sprawa jest taka, że państwo położone w Palestynie przecież mówi otwartym tekstem też, że nie akceptuje porozumienia i nie zamierza zaakceptować porozumienia, no innego niż takie, które w tej chwili położyli na stole. No wysokiej rangi urzędnik, którego przesłuchała prasa amerykańska, twierdzi, nie można tego dalej negocjować, ten proces musi zostać w pewnym momencie jak gdyby odwołany. Jeśli chodzi o tą sprawę właśnie tych zakładników znalezionych, no to czy to na pytanie, czy to upośledza jakąś umowę, nie, jeśli już, to powinno dodać dodatkowej pilności w tej aktualnej fazie. Generalnie przypomina się i prasa amerykańska, oczywiście prodemokratyczna, przypomina, że Biden i jego współpracownicy nic innego nie robią, tylko spędzają wiele miesięcy próbując jak gdyby doprowadzić do tego porozumienia. Ani słowa, oczywiście amerykańska prasa nie wspomina o tym, że to Jahunatan im cały czas przeszkadza, a jeżeli to mówią, to no właśnie, zaraz powiem, zacytuję Państwu dokładnie jak mówią. To jest tak, że w tej chwili dyrektor CIA i sekretarz stanu Blinken i jeszcze Brett McGurk, prawda, to są ci, którzy permanentnie znajdują się na Bliskim Wschodzie właśnie dokładnie w tej kwestii, co zresztą moim zdaniem wyłącza ich prawdopodobnie z pracy na innych kierunkach, dla nas na przykład dużo istotniejszych, już to jest na marginesie. No w tej chwili prasa właśnie amerykańska twierdzi, że w państwie położonym w Palestynie, cytuję, premier Benjamin Netanyahu spotyka się z wściekłością i rosnącą presją ze strony rodzin zakładników, które domagają się, aby przemówił do narodu. Setki tysięcy protestujących wzięło udział w ogólnokrajowych demonstracjach, a największy związek zawodowy wezwał do strajku generalnego, grożąc zamknięciem kraju, dopóki Netanyahu nie zgodzi się na porozumienie z Humusem w sprawie zwrotu pozostałych jeńców. No i oczywiście rodziny zakładników, prawda, oskarżają Netanyahu cały czas o to, że on to celowo robi, mając zresztą rację, no, co tu dużo mówić. W każdym razie to jest tak, że Yahya Sinwar prawie na pewno nie zmieni swojego stanowiska, znaczy on odrzuca w tym momencie nowe pomysły na porozumienie, zresztą to jest cały czas Humus stoi na stanowisku, że zaakceptowali porozumienie przedstawione przez Amerykanów, dodatkowe dopiski, prawda, dodatkowe warunki stawiane w tej chwili przez Netanyahu prowadzą donikąd, bo kolejne jak gdyby akceptowane przez nich wersje są uzupełniane od kolejne żądania państwa położonego w Palestynie. To tak mniej więcej brzmi stanowisko Humusu. Humus zresztą obwinił, w ogóle powiedział, że on nic nie ma wspólnego z tą śmiercią tych zakładników. Twierdzi, że oni zginęli w czasie bombardowania humanistycznego. I tutaj powiedzieli również w oświadczeniu, jeżeli prezydent Biden martwi się o życie, to musi przestać wspierać wroga pieniędzmi i bronią i naciskać na okupanta, aby natychmiast zakończył agresję. No, sama wojna, i to trzeba też powiedzieć, wywołała bardzo głębokie podziały wśród demokratów i generalnie w całych Stanach Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu na przykład urzędnicy amerykańscy negocjowali niektóre z ostatecznych szczegółów tak zwanej propozycji pomostowej, która miałaby ewentualnie zamazać te różnice. Dyskusje w zeszłym tygodniu koncentrowały się głównie na tym, którzy zakładnicy zostaną wymienieni za konkretnych palestyńskich więźniów przetrzymywanych w państwie położonym w Palestynie. Przypomnijmy, że można o nich mówić swobodnie jako zakładnicy, bo tak samo przetrzymywani są bez zarzutów, ani też bez procesów. No, pierwsza faza w tej chwili według tej informacji już amerykańskiej o tym, jak wyglądają negocjacje, pierwsza faza zakładników obejmuje kobiety, osoby starsze, chorych i rannych. To właśnie ta grupa, do której należała właśnie ta Goldberg-Polin. Potem, co więcej, negocjacje właśnie stały się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy potwierdzono właśnie tą śmierć tych 6 osób. No i obawiają się właśnie, że amerykańscy negocjatorzy obawiają się, że w tej chwili liczba żywych zakładników może wynosić zaledwie dziesiątki z setek, które były wzięte. Wysoki rangi urzędnik administracji powiedział, że decyzja Humusu o straceniu zakładników w trakcie negocjacji poddaje wątpliwość powagę rozmów. Humus, twierdzi urzędnik amerykański, okazał się uparty w różnych momentach rozmów, nawet gdy urzędnicy państwa położnego w Palestynie poszli na ustępstwa. No, pomijając retorykę, Yahu Natan nigdy nie traktował uwolnienia zakładników priorytetowo. Na razie będzie pod znacznie większą presją wewnętrzną, aby zaakceptować porozumienie o zawieszeniu broni, które uratuje pozostałych zakładników. No, są takie opinie z prasy amerykańskiej. No, w tej chwili jest tak, że Sinwar, powiedzmy, proszę Państwa, Sinwar, który ukrywa się w strefie Gazy gdzieś, prawdopodobnie, chociaż ja cały czas twierdzę, że mógłby się równie dobrze siedzieć na Synaju, czyli już z drugiej strony granicy od dawna, no ale w każdym razie Sinwar, który ukrywa się w strefie Gazy, na którego poluje cały IDF jak na razie bez skutku, człowiek, który notabene, jeżeli z nim jest jakaś łączność, no to tak jak już kiedyś mówiłem, prawda, tam trzeba kluczem francuskim w kaloryfer, prawda, zabrzęczeć i może to gdzieś tam się tymi tunelami przeniesie do niego. Czyli nie jest w stanie elastycznie negocjować czegokolwiek. To jest wymiana komunikatów, jeżeli on w ogóle podejmuje jakiekolwiek decyzje, a nie zdał się na negocjatorów tych wyznaczonych. Podejmuje decyzje w sposób ograniczony. Zresztą wybór jego też sugerował, że to nie będzie prawdziwy przywódca, znaczy taki, który rzeczywiście podejmuje decyzje operacyjne na bieżąco. Więc poza tym on jest w tej chwili średnio już zainteresowany tym dealem, ponieważ te kolejne warunki, które stawia Yahu Natan, no jasno pokazują, że tak naprawdę strefa Gazy będzie otoczona, prawdopodobnie podzielona w ogóle na dwie części. Są już pierwsze przymiarki do kolonizacji, przynajmniej w tego korytarza środkowego, żeby tam założyć osady, które jak gdyby przedzielą, osady rzymskie oczywiście, które przedzielą strefę na dwie części, plus otoczona jeszcze przez wojsko ze wszystkich stron i jeszcze na dodatek kontrolowana później przez armię w środku, więc dla Humusu takie rozwiązanie jest średnio atrakcyjne i oni rzeczywiście mogą stwierdzić, dobra, to walczymy dalej, tak? Co mamy do stracenia? Czy do stracenia wiele zresztą nie mają, tym bardziej sam Sinwar, który ma narysowane ten tarczę strzelniczą na czubku głowy i generalnie drony to tam się tylko przepychają, żeby się gdzieś do niego dopchać, no jak się tylko gdzieś pojawi do 20 metrów pod ziemią, bo może przebywa gdzieś jeszcze niżej, więc w tunelach Humusu, prawda, słynnych. No więc dobrze, co jeszcze należy powiedzieć? Przypomina prasa amerykańska również właśnie w kontekście negocjacji Joava Galanta, który jest w tej chwili najbardziej zaciekłym krytykiem Yahu Natana, który zresztą cały czas, no przecież on zarządza w sumie wojną, przynajmniej teoretycznie, chociaż jak widać premier mu się do tego wtrąca permanentnie. I no pamiętamy o konflikcie między armią, która też stoi jak gdyby po stronie Galanta, czy Galant po stronie armii, i cały ten establishment bezpieczeństwa, za wyjątkiem oczywiście służby więziennej, i służby policyjnej, które znajdują się pod kontrolą Ben-Gwira, prawda? Także jeszcze ten głęboki podział też się wskazuje na to, że istnieje wewnątrz samego rządu. No, przypomina się również, że amerykańskie grupy rzymskie cały czas nie są w stanie rzucić publicznego wyzwania Jehonatanowi, chociaż już podobno taka dyskusja wśród kilku głównych organizacji trwa, prawda, żeby one również zgłosiły wotum nieufności w stosunku do Jehonatana. Co jeszcze więcej, jeśli chodzi o wewnętrzną już również dyskusję w Stanach Zjednoczonych, no to na przykład senator Lindsey Graham, cytowany tutaj akurat przez chyba Washington Post, powiedział: administracja Bidena i państwo położone w Palestynie powinny pociągnąć Iran do odpowiedzialności za los pozostałych zakładników i umieścić na liście celów rafinerię ropy naftowej w Iranie, jeśli zakładnicy nie zostaną uwolnieni. Gdyby Iran ich przetrzymywał, byłoby to logiczne. No, Trump oczywiście wydał sprzeczne oświadczenia, ale powiedział, że generalnie poradziłby sobie z wojną. Powiedział, że przede wszystkim nie doszłoby do wojny, gdyby on był przywódcą. Natomiast on nie powiedział, jakby miałby zapobiec tej wojnie. Powiedział tak: kryzys zakładników w państwie położonym w Palestynie ma miejsce tylko dlatego, że towarzyszka Kamala Harris jest słaba i nieskuteczna i nie ma pojęcia, co robi. Biden zawiódł, a teraz spędza dzień na plaży, knując i kombinując, jak pokonać swojego niegdyś politycznego przeciwnika, czyli mnie. Kryzys w państwie położonym w Palestynie z 7 października nigdy by się nie wydarzył, gdybym był prezydentem. To powiedział Trump, właśnie napisał. Napisał Trump. Więc tak, proszę Państwa, to wygląda cała ta sytuacja. Więc tak, mamy w tej chwili negocjacje. Amerykanie chcą zaproponować jakiś deal ostatniej szansy, który ma być dealem ultimatywnym. Tyle tylko, że ja zastanawiam się, jaki miałby to być lewar, który miałby skłonić w ogóle strony do rozpatrzenia takiego dealu, bo gdyby Amerykanie powiedzieli do państwa położonego w Palestynie: proszę bardzo, to jest propozycja ostateczna, jeżeli jej nie akceptujecie, to my zabieramy te wszystkie swoje floty od 1 do 6, prawda, czy ile tam ich nie mamy, i one sobie płyną gdzie indziej, na przykład na Tajwan, prawda, czy gdzie tam akurat nie chcemy ich oglądać. Natomiast jeżeli nie będzie tego typu komunikatu, czyli radźcie sobie sami, prawda, my żeśmy się angażowali, a jeżeli wy chcecie robić własne awantury, to radźcie sami, to przecież informacja, że Amerykanie nie będą się wtrącać więcej w sprawy strefy gazy, przepraszam, opatrunku, widzicie Państwo, no i już poszło, że w sprawie strefy opatrunku, to jest przecież najlepszy możliwy komunikat dla Jehonatana. Oni zresztą domagają się tego od bardzo dawna, żeby się tamci odczepili, no, że to jest ich sprawa wewnętrzna, wy tylko dawajcie nam kasę, żołnierzy i nas brońcie, a poza tym się odczepcie, bo my tutaj jesteśmy państwem suwerennym, które sobie świetnie samo radzi. No więc z drugiej strony Humus, no czym mają nacisnąć na Humus, przepraszam, że rafinerie Ajatollahom zbombardują? Przecież to jest dopiero śmieszne, bo przecież pamiętajmy, że Humus nie jest agentem irańskim, tak? Humus jest sojusznikiem z konieczności, tak? Gdyby to powiedzieli, no dobra, to zbombardujemy coś, nie wiem, ulubiony bunkier szejka Nasrallaha w Hezbollahu, a to Iran by się jeszcze przejął. Natomiast tutaj relacja Humus-Iran nie jest dostatecznie bliska, żeby tego typu argumentacja w ogóle zadziałała tutaj, tak? Znaczy, Humus stwierdzi, no super, prawda, znakomicie. Gorzej, gdybyście próbowali zbombardować Katar, tyle tylko, że tam jest wasza baza, więc musielibyście sobie bombardować się sami. To jest jedyna chyba rzecz, której by się może Humus przejął, natomiast z całą pewnością nie przejmie się bombardowaniem Iranu, czy w ogóle jakimikolwiek sankcjami nakładanymi na Iran. To tego typu propozycje świadczą o po prostu zerowej wiedzy o Bliskim Wschodzie, jakiejś totalnej naiwności. No dobrze. W każdym razie, proszę Państwa, mamy w tej chwili trzeci temat. Trzeci temat związany jest to temat trochę już historyczny. To jest temat, którego ja sobie nazwałem umownie odwet, którego nie było, bądź który był. Otóż to jest tak, że mamy w tej chwili, mieliśmy w międzyczasie, kiedy mnie nie było, coś, co zostało przedstawione jako odwet ze strony Libanu wobec państwa położonego w Palestynie. To jest tak, że od czasu właśnie, no, to jest tak, że od momentu, kiedy jeden ze wysokiej rangi wojskowych Hezbollahu został zabity na przedmieściach Bejrutu, od tamtej pory tak naprawdę wszyscy czekali na to, aż Hezbollah odpowie. Hezbollah powiedział, że odpowie, że potężnie odpowie, że dotkliwie odpowie. No i co się wydarzyło dalej? Otóż 25 sierpnia rzeczywiście Hezbollah sobie wyznaczył atak na godzinę bodaj 5, o 4:30 został zbombardowany intensywnie przez państwo położone w Palestynie, które twierdziło, że 6 tysięcy rakiet było przygotowanych do wystrzelenia. Potem się okazało, że chyba nie, ale to fajnie zabrzmiało w mediach. Następnie Hezbollah wystrzelił 350, a jak twierdzi państwo położone w Palestynie, około 200 rakiet, które zostały wystrzelone tak naprawdę po to, żeby trochę obezwładnić żelazną kopułę. I do tego miejsca jak gdyby mamy informacje pewne i potwierdzone. Tak? Znaczy w tym sensie, że 350, 200, nikt tego i tak nie liczy, czy 200 zestrzelił, może państwo położone w Palestynie 200 zestrzeliło, 150 gdzieś tam trafiło. Znaczy, te liczby jeszcze są jakoś zgodne. Natomiast ciekawe, co się działo dalej, to znaczy w czasie tego odwetu, który był lub go nie było. Bo od razu mówię, że obie strony ogłosiły zwycięstwo, w związku z tym obie strony są szczęśliwe i generalnie zgodne jak nigdy. Tak? Najpierw obie strony były zgodne, że musi być wojna, a teraz obie strony są zgodne, prawda, że wygrały tę wojnę, więc w ogóle jest super. Co jest bardzo charakterystyczne dla Bliskiego Wschodu, żeście państwo widzieli, to nie pierwszy i nie ostatni taki raz, gdzie wszyscy są, no właśnie, państwa, wszyscy osiągają, prawda, pewną zgodność co do tego, że wygrali. Otóż to, co jest naprawdę ciekawe, to to, że Hezbollah wystrzelił, najpierw podawano 7 lokalizacji, ale te 7 lokalizacji, w których kierunku leciały rakiety, to były te rakiety niekierowane, prawda, jakieś tam Katiusze, Grady, czy inne, znaczy wynalazki lokalne, prawda, ale bazujące na tych technologiach, jak rozumiem. I one rzeczywiście leciały w kierunku 7 baz wojskowych. Natomiast tak naprawdę to, co wyrządziło szkody ponad wszelką wątpliwość w państwie położonym w Palestynie, to jest baza Glilot w pobliżu Tel Awiwu. I to jest jeszcze, to są jednostki wywiadu, również pod Tel Awiwem. To, że trafiono je, można było poznać po następującej sekwencji zdarzeń. Najpierw mieliśmy potężny atak lotnictwa państwa położonego w Palestynie. Po prawie połowa samolotów bojowych była zaangażowana w ten, tam 130 bodajże, chyba na 270, była zaangażowana w te naloty, więc były to naloty na pewno bardzo duże. Potem Hezbollah wystrzelił to swoje, to co miał, gdzie twierdzić właśnie się, że 90% rakiet zostało zestrzelonych i tak dalej, i tak dalej. Następnie wiadomo, że w coś uderzono pod samym Tel Awiwem, bo widać było zza drzew jakieś dymy, czyli tam w coś uderzono, a następnie został wydany dekret o natychmiast, i to taki z klauzulą natychmiastowej wykonalności, o cenzurze wojskowej dotyczącej ataków na infrastrukturę wojskową, gdzie zakazano absolutnie publikacji, a następnie miał miejsce odwet państwa położonego w Palestynie. No więc jeżeli wygrano, najpierw zniszczono, potem jeszcze udaremniono, to czego dotyczył ten odwet? A ten odwet był bardzo poważny, to były też ciężkie bombardowania drugiej strony, czyli Hezbollahu. No więc informacje, które są przeciekami tylko z mediów państwa położonego w Palestynie, bo pamiętajmy, że jest tam pełna cenzura wojskowa, i my nie zobaczymy nigdy prawdopodobnie przez lata, chyba że któryś z generałów dojdzie do wniosku, że trzeba ubarwić swoją książkę, prawda, bo emerytura jest za mała i wrzuci jakieś fotki. Natomiast to jest tak, że prawdopodobnie te dwie bazy zostały poważnie uszkodzone i to są bazy Mossadu. Jedna prawdopodobnie zajmująca się zwiadem elektronicznym, druga nie wiadomo, ale w każdym razie są to jednostki, w które prawie na pewno trafiono i prawie na pewno trafiono skutecznie. No, jeżeli to tak rzeczywiście było, ponieważ Hezbollah jeszcze na dodatek uzasadniał, że dokładnie właśnie te jednostki brały udział w planowaniu zamachu na owego dowódcę Hezbollahu, no to w zasadzie uniknięto jakiejś większej eskalacji. A potem, tak jak mówię, obie strony ogłosiły, że wygrały. Co prawda, była również dodatkowa ofiara, chyba właśnie tego ataku. Zresztą to jest też pokazuje, proszę Państwa, jak konstruowane są informacje z tamtego rejonu. Proszę zobaczyć. Mamy najpierw informację Hezbollahu, tam wystrzeliliśmy rakiety w kierunku. Potem trafiliśmy. Potem państwo położone w Palestynie wprowadza cenzurę, a w związku z tym żadna informacja, żadne zdjęcie nie ma prawa się pojawić w mediach w państwie położonym w Palestynie, a inne tam nie mają szansy na funkcjonowanie, a te, które próbowały, to już są właśnie kolejne Al-Hadad, Al-Jazeera i tak dalej, zostały zakazane, w związku z tym tam już korespondentów nie ma. No i teraz wszyscy czekają na jakieś zdjęcia. No i co robi bohaterskie media IDF-u, co robią? Wrzucają rzeczywiście trafiony, prawdopodobnie notabene antyrakietą z żelaznej kopuły, a nie dronem Hezbollahu, natomiast trafiają w kurnik. I rzeczywiście jest faktem, i to wszędzie w mediach chodzi, zresztą nawet jeżeli to tak czy inaczej, że skuteczność była taka, że to są dwie bazy Mossadu i jeden kurnik zostały trafione w wyniku tego ataku. Także najbardziej poszkodowany był prawdopodobnie ten właściciel kurnika z tego wszystkiego, bo wszyscy inni, tak jak mówię, ogłosili zwycięstwo, on nic nie ogłaszał, czyli widocznie specjalnie zadowolony z tego powodu nie był. No dobrze, co jeszcze wiemy po tym? To znaczy, to jest tak, że obie strony po tym powróciły do standardowego, zwykłego trybu działania, czyli takich zasad zaangażowania, które sobie nieformalnie ustaliły od 8 października, czyli Hezbollah codziennie terroryzuje te osady, powiedzmy, w północ, właściwie na terytoriach, które w tej chwili okupuje państwo położone w Palestynie, bo to są terytoria libańskie jeszcze na dodatek, czyli poza tą linią zawieszenia broni. To jest to, Libańczycy to nazywają linia tymczasowego wycofania wojsk. No ale w północnym Izraelu, tak, żeby już tak w skrócie. Natomiast z drugiej strony oczywiście Izrael ostrzeliwuje czy artylerią, czołgami, czy dronami wszystko to, co jest w południowym Libanie. To zresztą w tej chwili jest tak, że jest, jeśli chodzi o sam właśnie południowy Liban, to do tej pory zginęło 130 cywilów, 110 tysięcy Libańczyków zostało przesiedlonych z przygranicznych wiosek właśnie przez te walki, natomiast około 80 tysięcy Rzymian z północnego państwa położnego w Palestynie też jest w tej chwili trwale przesiedlonych, czyli oni nie wracają do swoich miejscowości. Co więcej, jeśli chodzi teraz o sam status tego, co tam się dzieje, no to trzeba pamiętać tak, że nie udało się, pomimo tego ostrzału artyleryjskiego i pomimo tych bombardowań, nie udało się państwu położonemu w Palestynie odepchnąć Hezbollahu na przynajmniej 10-12 kilometrów od granicy, a to jest takie minimum minimorum, jak wyznaczają, żeby można było myśleć w ogóle o powrocie mieszkańców. Czyli Hezbollah dalej funkcjonuje na samej granicy i z samej granicy ostrzeliwuje również rakietami takimi krótkiego zasięgu, to zwykle różnymi własnymi wariantami rosyjskich rakiet przeciwpancernych, prawda? Czy te, które były pierwotnie używane do zwalczania czołgów, których ma zresztą wielkie ilości, co tego nie ma wątpliwości, czyli to się nie zmieniło. Co więcej, państwo położone w Palestynie żąda realizacji rezolucji 1701. To jest rezolucja, która z jednej strony mówi o tym, że znaczy wprowadza nam siły międzynarodowe, ale przede wszystkim tutaj nie chodzi o siły międzynarodowe, tylko o wycofanie wszelkich zbrojnych milicji poza rzekę Litani, czyli tak naprawdę wycofania się również Hezbollahu. No ale armia libańska i Liban nie jest w stanie tego zapewnić, pomimo tego, że rezolucja 1701 jest najlepszą, daje najlepszą nadzieję na stabilizację, no bo gdyby się Hezbollah wycofał poza rzekę Litani, to oczywiście nie byłoby problemu z ostrzałem rakietami krótkiego zasięgu tych miejscowości na granicy. Natomiast to się oczywiście nie stanie i nie stało. Liban nie jest w stanie tego wdrożyć. Co więcej, jeszcze przypomina się, że w ogóle ta cała ta rezolucja jest o tyle wadliwa, ponieważ tak naprawdę wojska powinny stać UNIFIL-u rozmieszczone po obu stronach granicy, a nie tylko po stronie libańskiej. To tak na marginesie. Przedłużono mandat UNIFIL-u, to jak Państwo wiecie, jeszcze o w tej chwili o rok. Natomiast to, co jeszcze jak gdyby z tego Libanu, to mogę Państwu przytoczyć, jest kilka takich właśnie ciekawych poglądów dotyczących tego, co się będzie działo dalej. Czyli krótko mówiąc, przepraszam, tylko żeby się już nie zapętlać w tych wszystkich dywagacjach, to żeście Państwo wiedzieli. Więc na razie jest tak, że wojny wielkiej z Libanem nie będzie. Wszyscy są usatysfakcjonowani. Oczywiście teren wycieczkowy pod tytułem granica izraelsko-libańska, no to nie jest najlepsze chyba, że dla miłośników sportów ekstremalnych. Natomiast wojny na pełną skalę, przynajmniej na obecnym etapie zaangażowania, nie będzie. Obie strony nie są zainteresowane tym, no, z różnych przyczyn, tak? Przede wszystkim państwo położone w Palestynie nie jest zainteresowane, bo jest ciągle uwikłane w Gazie i jak się okazuje, nie ma po prostu sił, a przede wszystkim nie ma amunicji, żeby iść na pełnoskalową wojnę, szczególnie inwazję wojsk lądowych, co tego nie ma już, nie ma specjalisty, który miał w państwie położonym w Palestynie, nie ma specjalisty, który by mówił inaczej, tak, że tam armia silna, zwarta, gotowa jest w stanie wjechać czołgami do Bejrutu, prawie na pewno nie jest w stanie. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że cały czas, że Liban, a właściwie Nasrallah, nie jest zainteresowany doprowadzeniem do pełnoskalowej wojny z Libanem, bo proszę zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, abstrahując od tego, że Hezbollahu nie da się w ten sposób pokonać w prosty sposób, nawet gdyby te wojska humanistyczne nawet doszły do tego Bejrutu, no to doświadczenia ostatnich 30 czy 40 właściwie lat konfliktu w Libanie pokazują, że to jakby nie załatwia sprawy. Znaczy, to nic się nie wydarzyło więcej. Poza tym właśnie, że Amal stał się słaby, a Hezbollah silny, prawda? I to był jedyny skutek i tej interwencji humanistycznej, i później wojny tej 2006 i tak dalej. Więc to się na pewno nie wydarzy. Więc tutaj nikt nie jest jak gdyby zainteresowany też taką pełnoskalową wojną, bo Hezbollah, trzeba pamiętać, że oprócz tego, że jest to organizacja zbrojna, to jest to organizacja polityczna. Znaczy, to są ludzie, którzy zarabiają wielkie pieniądze na kontroli praktycznie 1/3 państwa. W związku z tym dużo, co więcej, tutaj może pojawia się wtedy taka kwestia, sprawdzam, no, uzasadniają, że ich siły zbrojne są jedynymi, które są zdolne do obrony Libanu przed zakusami państwa położonego w Palestynie. Notabene w państwie położonym w Palestynie te zakusy są bardzo wyraźnie artykułowane, no tam strasznie dużo tych różnych ekstremistów w tej chwili już dzieli sobie działki w południowym Libanie, prawda, mówiąc, że tam teraz trzeba teraz rozpocząć kolonizację południowego Libanu, jak już skończymy z Palestyńczykami u siebie. Więc tym straszy Hezbollah wewnątrz Libanu, a z drugiej strony może się okazać, że król jest nagi, tak? Że się okaże, że te zbrojenia, te bojówki dużo skuteczniej terroryzują południowy Liban, niż są w stanie walczyć tak naprawdę z państwem położonym w Palestynie. Bo jakby wyglądał ten konflikt, to dopiero jedynym sposobem to jest sprawdzam. No to jest sprawdzenie tego i eksperyment, czyli musiałby do tego konfliktu dojść. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że w samym Libanie natomiast nie ma w tej chwili, poza oczywistą opozycją wobec Hezbollahu, nie ma w tej chwili nikogo, kto byłby w stanie Hezbollah do czegokolwiek zmusić. Tak? I to jest jak gdyby taka konkluzja. Więc mamy odwet, którego nie było, mamy tak naprawdę obie strony zadowolone, obie strony wygrały, obie strony kurtuazyjnie, codziennie przeszły do standardu ostrzeliwania się, czyli do niczego nowego jak gdyby nie ma, do kolejnego jakiegoś przełomowego wydarzenia pewnie nie będzie, ale też jest ważne właśnie dla Hezbollahu to, że wraca znowu sprawa palestyńska jako podstawowa, bo trzeba pamiętać, że awantura i z Iranem, i z Hezbollahem odciągała od sprawy palestyńskiej, a sprawa palestyńska jest. Tym bardziej, że proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o sympatię krajów Zachodu, to ta sympatia ogranicza się, proszę też zwrócić na to uwagę, że ogranicza się do Palestyńczyków. a nie do Hezbollahu. W związku z tym, o ile państwa zachodnie są skłonne nawet nakładać sankcje na państwo położone w Palestynie ze względu na ich, na to, co robią ludności cywilnej w strefie opatrunku, ale absolutnie nie ma żadnych pomysłów, żeby tutaj bronić Hezbollahu, prawda? Więc to są zupełnie inne w tym momencie, no i wtedy może być tak, że państwa zachodnie powiedzą, no tak, nałożylibyśmy sankcje na nich, no ale teraz się bronią przed brutalną szyicką organizacją terrorystyczną, prawda, Hezbollahem i tyle, tak? Więc to też psuje trochę, czy taki konflikt psułby jak gdyby cel całej tej bliskowschodniej układanki, całemu temu ruchowi oporu. Więc wydarzyło się, jak się wydarzyło, tak? Znaczy, chyba że ktoś podróżuje z własną kurą, wtedy to rzeczywiście nie jest bezpieczne. Hezbollah ma już opracowane, jak niszczyć kury w ilościach hurtowych, tak? To rzeczywiście te drony okazały się, czy te rakiety okazały się wyjątkowo skuteczne, jeżeli to oczywiście był dron Hezbollahu. Szanowni Państwo, dobrze, kończymy teraz z Hezbollahem, przenosimy się w inne jeszcze miejsce. To jest, będzie dzisiaj ostatni temat, bo dzisiaj założyłem, że jednak ten odcinek nie może mieć 2 godzin. Chińczyków sobie zostawimy na jutro. W Chinach bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w kontekście afrykańskim. Natomiast mamy bardzo ciekawy temat dotyczący Talibanu. I generalnie, jako sobie umownie nazwałem, że jest to terror Talibanu. Rzeczywiście Taliban 2.0, bo przecież ten Taliban 2.0, który obejmował władzę 3 lata temu, przejmował władzę z rąk uciekających Amerykanów i ich rządu, który zniknął, rozpłynął się razem z tą kasą, którą był w stanie upchać do Boeingów. Proszę Państwa, to ten Taliban 2.0 jeszcze 3 lata temu wprowadzał, znaczy prezentował się jako Taliban, można powiedzieć, jako taki bardzo umiarkowany ruch narodowo-wyzwoleńczy. To jest tak, że skąd się to wzięło Talibanowi? Taliban 1.0, czyli ten do inwazji amerykańskiej, to był Taliban, który był, wywodził się właśnie z ruchu Medres Hanafi Deobandi, wyjątkowo nieprzejednanego, przypominającego w dużej mierze, nie wiem, labajkatów obecnych w Pakistanie, wyjątkowo prymitywnej i unikalnej zresztą interpretacji szaria, charakterystycznej właśnie dla Hanafi Deobandi, jeszcze w takim uproszczonym stylu. Te rządy były rządami, z całą pewnością rządami terroru. Były to rządy również, gdzie prześladowano mniejszości religijnej, w tym na przykład szyitów, i to robiono to z dużym entuzjazmem. Potem po inwazji amerykańskiej, tak naprawdę pod wpływem, w moim przekonaniu, Al-Kaidy, a przede wszystkim Aymana al-Zawahiri, który od zawsze miał taki pomysł, żeby tą ortodoksję religijną traktować jako pewien cel, ale środkiem do osiągnięcia tego celu nie jest wprowadzanie tej ortodoksji, ponieważ ona dzieli, a nie jednoczy. W związku z tym, przynajmniej z przyczyn taktycznych, chodziło o to, żeby stworzyć, żeby ten Taliban przekształcić taki ruch ludowy, który będzie ruchem narodowo-wyzwoleńczym, ruchem walki z okupantem i który będzie niezwykle tolerancyjny w stosunku do przeciwników. Czyli pamiętamy, zamiast rozstrzeliwania jeńców, to tam kupowanie im bilety na lokalny PKS, żeby sobie żołnierze mogli wrócić do domu, o ile przysięgną, że nie będą już dalej walczyć. Ochrona Hazarów, prawda, czyli ochrona szyitów, bo tam Hazarowie w większości są szyitami, przed właśnie ekstremistami z państwa islamskiego i, prawda, potem mieliśmy doktrynę nieprześladowania przeciwników politycznych z poprzedniego rządu, czyli brak jakichś tam masakr, czystek, prawda, nocy długich noży i tak dalej. Z tego już nie było. I tak naprawdę w ten sposób Taliban doszedł do władzy, rozpoczął tak naprawdę też, te jego rządy były początkowo dosyć łagodne, jeśli chodzi o również wdrażanie szariatu, zdarzały się jakieś tam incydenty, natomiast no, tym największym było nawet nie likwidacja, tylko zawieszenie na pewien czas, jak to przedstawiano w każdym razie, uczenia się przez dziewczęta. No ale czas jak gdyby mija, i Taliban powraca do swojej strefy komfortu. I teraz co zrobił właśnie Taliban? Najpierw Państwu powiem, jakie są reakcje międzynarodowe, a potem omówię bardzo szczegółowo tą ustawę, którą pewnie zresztą ją wrzucę w ogóle przetłumaczoną może gdzieś na polski, bo to jest bardzo ciekawa ustawa, znaczy jest unikalna, jeśli chodzi o różne kraje islamskie. Jest zresztą bardzo unikalna interpretacja szariatu. Znaczy, takiej, jaka się tam pojawiła, w dużej mierze nie widziałem jeszcze, więc będzie ona taką zawsze punktem odniesienia do oceny w ogóle prawidłowości islamskiej, tych właśnie doktryny, tej właśnie Hanafid Deobandi. I pewnie zostanie skrytykowana bardzo mocno przez różne organizacje, znaczy organizacje, przez różne uniwersytety i tak dalej, jako nieislamska, no ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie faktem jest, że została wprowadzona pewna ustawa, która praktycznie nam wywróciła całkowicie stolik, czyli wprowadza coś, co można uznać już oficjalnie jako taki totalitarny terror, i to totalitarny terror w stopniu, którym państwo islamskie przy tym, co wprowadził w tej chwili Taliban, jawi się jako no prawie że liberalna demokracja. Bo państwo islamskie nie ingerowało jednak tak głęboko, już nie mówiąc o tym, że zupełnie inne rozwiązania proponowało, ale to jest inna rzecz, również nie tworzyła jak gdyby systemu totalnego, państwa totalnego. No ale to zaraz sobie, znaczy czy z przyczyn ideologicznych, czy z przyczyn propagandowych, to zupełnie inna sprawa. No dobrze, więc to jest tak, że rzecznik Talibanu powiedział właśnie, że władze afgańskie zobowiązały się do współpracy ze społecznością międzynarodową po tym, jak nowe prawo, które nazywa się prawem moralnym, chociaż zaraz powiem sobie, jak się naprawdę nazywa ta ustawa, wywołała furię w środowiskach liberalnych praktycznie na całym świecie. Zarówno ONZ, jak i Unia Europejska ostrzegły, że prawo wymagające od kobiet całkowitego zakrywania ciała oraz nieodzywania się publicznie lub niepodnoszenia głosu tak, żeby ktokolwiek słyszał, no może całkowicie zaszkodzić z perspektywą jakiejkolwiek współpracy z państwami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi. No, zastępca rzecznika rządu, czyli Hamdullah Fitrat, powiedział, że właśnie, że zapewni o kontynuowaniu współpracy z władzami czy władz talibów z ONZ-em, no ale po tym, jak Ministerstwo Moralności Afganistanu oświadczyło, że nie będzie już współpracować z misją ONZ w tym kraju z powodu właśnie krytyki prawa. Fitrat powiedział, że władze są zobowiązane do pozytywnych interakcji ze wszystkimi krajami i organizacjami, ale zgodnie z prawem islamskim. Wcześniej Zabihullah Mujahid, czyli oficjalny rzecznik Talibanu, nazwał odrzucanie prawa przez inne państwa jako arogancję. Powiedział, interakcja jest jedynym sposobem na znalezienie rozwiązań problemów oraz na rozwój i rozszerzenie relacji. No, proszę Państwa, to jest ważne o tyle, ponieważ no, Taliban rozpaczliwie potrzebuje uznania międzynarodowego, głównie ze względu na możliwość, po pierwsze, na perspektywę odblokowania środków, o którą zabiega, które są ulokowane za granicą, środków Afganistanu, no, a po tym to, że żeby realizować jakiekolwiek cele społeczne, potrzebuje pieniędzy. No jeżeli to będzie państwem obłożonym tak głębokimi sankcjami i kolejnymi, które się mogą pojawić, to tak naprawdę pozostaje im, no tak, relacja z Iranem, który właśnie zaczął budowę 3-metrowego betonowego muru na granicy z Afganistanem, co pokazuje na relacje, jak te relacje wyglądają w rzeczywistości, relacje z Chinami, które to Chiny jednak w moim przekonaniu, co prawda one bardzo mocno starają się jak gdyby abstrahować od ideologicznych ram we swojej współpracy gospodarczej, ale też nie będą z krajem, który już tak rażący sposób łamie prawa człowieka, mogły w spokojny sposób utrzymywać te relacje. Być może to będzie właśnie case by case, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, ale już na pewno nie polityczne, czyli tego rozwoju tych stosunków nie będzie. Z Pakistanem w zasadzie armia pakistańska jest gotowa do wojny z Afganistanem, więc tutaj tej miłości nie będzie i jest jej coraz mniej. I zostaje jeszcze Rosja, z którą chcieli przed chwilą właśnie normalizować stosunki i być może to będzie jedyna nadzieja dla Afganistanu, no ale też Afganistan już właśnie powiedział, że co prawda chciałby być może kupować systemy przeciwlotnicze od Rosji, ale żadne takie rozmowy nie są prowadzone, czyli to była wszystko jakaś tam dywagacja polityczno-dziennikarska. No dobrze, w każdym razie do tej pory teoretycznie żadne państwo nie uznało rządy talibów, chociaż de facto jak najbardziej tak, bo są ambasady w Afganistanie, także Afganistan jest dalej uznawany przynajmniej przez kilka państw świata, a i misje Talibanu, czyli tego rządu afgańskiego, znajdują się w innych państwach, więc to nie jest tak, że zupełnie nie. Natomiast Natomiast i również ONZ był zapytany, co się będzie działo dalej wobec tego prawa, które zostało wprowadzone. Guterres powiedział, będziemy nadal współpracować ze wszystkimi stronami zainteresowanymi w Afganistanie, w tym z talibami. Zawsze postępowaliśmy zgodnie z naszym mandatem i powiedziałbym, że bezstronnie i w dobrej wierze, zawsze przestrzegając norm ONZ, promując przesłania praw człowieka i równości. Wzywamy faktyczne władze Afganistanu, aby otworzyły więcej dróg do zaangażowania dyplomatycznego. No to jest tak, że natomiast Afganistan, natomiast czyli Afgańskie Ministerstwo Moralności oświadczyło, że nie będzie już współpracować z ONZ w związku z krytyką ustawy o promowaniu cnoty i zapobieganiu występkom, która została ratyfikowana, się wydana w zeszłym tygodniu. Ustawa zawiera przepisy, o których za chwileczkę powiemy szczegółowo. To są przepisy, które między innymi wymagają zakrycia całego ciała i twarzy, także nie może być widać również oczu, jeżeli muszą opuścić dom z konieczności. To jest, oni wracają do tej wersji 1.0, gdzie kiedyś za czasów pierwszego Talibanu również zakazywano kobietom w ogóle wychodzenia z domu. Zachowania, natomiast również i ubiór mężczyzn jest, zostaje również ściśle uregulowany przez ustawę, czyli to nie jest tylko tak, że wyłącznie kobiety. No i generalnie mówi się o tym, że jest to apartheid po prostu płci, chociaż no, Zabihullah Mujahid powiedział, że prawo jest mocno zakorzenione w naukach islamu i że odrzucenie prawa jest przejawem arogancji. Więc od razu Państwu powiem, że ja sobie przeczytałem tą ustawę i mówię, że co prawda część z tego, czyli niektóre z tych tez znajdują się rzeczywiście w interpretacjach takiego najbardziej radykalnej, to właśnie głównie szkoły hanafickiej, w takich, można powiedzieć, salafistycznych interpretacjach szaria, ale bardzo wiele z nich jest całkowicie nowatorskich i wprowadzenie tego wszystkiego wspólnie i jeszcze sprowadzenie jakby nieprzestrzegania tych norm do deliktu kryminalnego, bo to tak się to sprowadza, jest czymś unikalnym. To znaczy państwo islamskie, na ile znałem i znam jego doktrynę wtedy, kiedy było jeszcze kalifatem terytorialnym, było jednak zresztą wtedy w polemice głębokiej z Talibanem, żeby nie było wątpliwości. Oni uważają, że Taliban to jest w ogóle absolutnie nieislamski. I tak samo nie wprowadzało aż takich restrykcji, jakie zostały wprowadzone przez Taliban. No więc tak, zgodnie z nowo opublikowanym prawem, nazywa się to prawo propagacja cnoty i zapobieganie występkom, nowatorskie całkowicie jest uznawany głos kobiety, który głos kobiety zostaje uznany za aura. Aura, czyli za część intymną, sferę intymną. W związku z tym może być słyszany, ale tylko w przypadkach konieczności. Co więcej, kobiety mogą wychodzić z domu tylko zasłoniętą twarzą i muszą powstrzymać się od podnoszenia głosu tak, żeby nikt inny poza mahram, czyli ich bezpośrednim, znaczy to się oczywiście interpretuje, czy interpretujemy dla wygody, to jest mahram, że to jest opiekun, prawda, ale tak naprawdę to jest osoba, z którą kobieta nigdy nie może odbywać stosunków płciowych, bo jest to osoba blisko spokrewniona, czyli ojciec, syn, brat, kuzyn pierwszego stopnia, tak? Więc to jest mahram tak naprawdę. Więc to są osoby, które uznawane są za bezpieczne jako opiekunowie takiej kobiety, która wychodzi z domu. Więc jeżeli kobieta wychodzi z domu, a może wyjść wyłącznie razem z mahram, prawda, czyli z tym, nazwijmy go, opiekunem, to jeżeli rozmawia, to nikt inny poza tym opiekunem albo inną kobietą, z którą ewentualnie też idzie, nie może słyszeć tego, co ona mówi. Co więcej, prawo zabrania słuchania głosów kobiet w ogóle i muzyki. Ta muzyka nie może dochodzić z domu, znaczy nie może być grana tak, żeby ktokolwiek poza domem to słyszał. Kierowcom zabrania się przewożenia kobiet bez męskiego opiekuna, czyli bez mahram. Ponadto wszystkie gry i formy rozrywki, w tym gry tam w kulki, w orzechy, takie gry dziecięce, prawda, które dzieci sobie tam grają, zostały zakazane jako haram, ponieważ one mają uczyć hazardu. Fryzury w stylu zachodnim są uważane za imitację niemuzułmanów i niewiernych, czyli wszystko, co ma imitować i powodować, że Afgańczyk przypomina niewiernego, jest zabronione od tej pory, jest haram. czyli zarówno styl ubioru, jak i na, już nie mówiąc o krawacie, prawda, ale krawat to od zawsze, że krawat symbolizuje krzyż, w związku z tym to jest w ogóle absolutnie zabronione, ale również ubiór zachodni jest absolutnie zabroniony, bo to imituje niewiernych. Co więcej, jeśli chodzi o brodę, to ja się nie kwalifikuję, musiałbym zapuścić na tyle, bo to jest, ale tak kiedyś było. Ja pamiętam, jak jeździłem do talibów, to trzeba było mieć brodę na więcej niż pięć, więc oni wracają jak gdyby do tego punktu, który mieli już kiedyś, czyli nie można ścinać brody, musi zostać zachowana przynajmniej taka na pięć, w ogóle nie wolno modelować brody, tak? To, no to jest rzeczywiście to samo, co akurat w państwie islamskim. Co więcej, kupcy, rzemieślnicy i rolnicy są zobowiązani nie tylko do płacenia podatków, ale także obowiązkowo zakatu i dziesięciny. Zakazane jest używanie w reklamach jakichkolwiek postaci istot żywych, a w ogóle całą nad wszystkim tym ma czuwać policja moralności, nazywana Muhtasib, i jest ona, ma bardzo daleko posunięte uprawnienia, ma prawo samodzielnie, bez stawiania osoby przed sądem, do więzienia osób na okres od 1 godziny do 3 dni. Co więcej, muhtasibowie dostali uprawnienia do ingerowania w tak prywatne aspekty życia obywateli i w taką cenzurę, jakiej nawet Unia Europejska nie chce sobie przypisać. To jest również do prawa sprawdzania o telefonów i komputerów no, osób zatrzymywanych oraz podsłuchiwania i podglądania, no, w daleko posuniętym sposób, zaraz sobie powiemy o tym szczegółowo. O, to jest opis ogólny, szczegółowo jest ciekawi. Generalnie to jest tak, że skąd się wzięła ta ustawa, ona została podpisana, napisana została przez Ministerstwo Propagowania Cnoty i Zapobiegania Występkom, została przedstawiona najwyższemu przywódcy, czyli Hibatullahowi Akundzadzy. On ratyfikował ją, czy podpisał tak naprawdę. Składa się z preambuły, 4 rozdziałów i 35 artykułów. Ona została uchwalona na podstawie jego własnego, zresztą dekretu z 9 października 2022 roku. Te rozkazy Akundzadzy nakazują, żeby przepisy obowiązywały wszystkie instytucje, miejsca publiczne i osoby mieszkające w Afganistanie bez wyjątku. Cudzoziemcy mieszkający w Afganistanie są również zobowiązani do przestrzegania tego dekretu. To jest bardzo istotne. Otóż jest tak. Artykuł 3 definiuje terminy specyficzne właśnie dla talibów, w tym m.in. muhtasibów. Muhtasibowie, czyli policja moralności, jest upoważniona do nakładania uznaniowych kar i dyscyplinowania obywateli Afganistanu. Teraz tak, głosy kobiet zostają uznane za aura. Co więcej, narzucają również nakaz zakrywania twarzy. Prawo Talibanu definiuje ich wersję jako hidżab zgodny z szariatem. To jest, dokładnie mówiąc, zgodnie z klauzulą 10 artykułu 3. Hidżab zgodny z szariatem odnosi się do odzieży, która zakrywa całe ciało i twarz kobiety i nie jest cienka, krótka ani obcisła. Artykuł 13 nakłada na kobietę obowiązek zakrywania całego ciała. Opisuje on również, że słyszenie głosów kobiet przez głośniki w pieśniach lub recytacjach, czyli również coś, co jest nagrane, jeżeli jest to piosenka, jest również uznawane za aura, czyli za ingerencję w strefę intymną i jest to zakazane. Kobiety są zobowiązane do całkowitego zakrywania ciała i twarzy. Dokładnie napisano tak, kobiety muszą zakrywać całe swoje ciała. Konieczne jest ukrycie twarzy ze względu na strach przed pokusą. Głos kobiety śpiewającej lub recytującej na głos jest uważany za aura, za część intymną. Ubranie kobiety nie może być cienkie, krótkie ani obcisłe. Muzułmańskie kobiety są zobowiązane do zakrywania swoich ciał i twarzy przed mężczyznami nie będącymi ich mahram. Klauzula 6 artykułu 13 stanowi, że zakrywanie twarzy i ciała kobiety jest obowiązkowe. Podkreśla również, że muzułmanki powinny zakrywać się w obecności kobiet nie będących muzułmankami i niemoralnych ze względu na strach przed pokusą. Klauzula 7 dodaje ponadto, że niespokrewnieni mężczyźni i kobiety nie mogą patrzeć na siebie nawzajem. ponieważ talibowie uważają ten czyn za haram. To jest zgodnie z interpretacją Talibanu, to haram dla niespokrewnionych mężczyzn, aby patrzeć na ciała lub twarze niespokrewnionych kobiet, a to haram dla niespokrewnionych kobiet, aby patrzeć na niespokrewnionych mężczyzn. To jest tak, że każde naruszenie tych zasad będzie skutkowało karą. Na podstawie prawa młode kobiety opuszczające swoje domy muszą zakrywać twarze i ciała, ich głos nie mogą być słyszane na zewnątrz. Zgodnie ze klauzulą 8 artykułu 13, zawsze gdy dorosła kobieta opuszcza swój dom z konieczności, jest zobowiązana zakryć głos, twarz i ciało. Teraz co więcej, muhtasibowie, czyli policja moralności, otrzymują obowiązek badania i monitorowania nawet najbardziej prywatnych aspektów życia obywateli. Zgodnie z artykułem 22 muhtasib jest odpowiedzialny za zapobieganie cudzołóstwu, czy wymuszonemu, czy dobrowolnemu, ukrytemu, czy też publicznemu. To znaczy, że nie ma sprecyzowanego, w jaki sposób muhtasibowie mają uzyskiwać dostęp do danych dotyczących spraw prywatnych, ale mają obowiązek monitorowania kwestii relacji i ewentualnie romansowania między ludźmi. Bo to, co zresztą wskazuje się tutaj, że to też daje muhtasibom możliwość prowokacji i wciągania poszczególnych osób w pułapkę. Co więcej, talibowie zapewnili, że szanują wolność religijną innych sekt, ale zabronili na przykład Sidży. To jest to, co państwo, być może ci, którzy są sunnitami, ale nie znacie tego określenia, to jest to nikah muta, prawda? Czyli to jest tymczasowe małżeństwo. Małżeństwa tymczasowe, czyli sidży, jest absolutnie niedozwolone. Również muhtasibowie mają obowiązek monitorowania wszelkich innych zachowań, które mogą zostać uznane, znaczy zostały uznane za haram, w tym, uwaga, zabrania się różnego, w ogóle absolutnie sodomii, uwaga, nawet między mężem i żoną, natomiast też nie wiadomo, jak będzie to monitorowane. Prawdopodobnie muhtasibowie otrzymają, ponieważ mają już obowiązek monitorowania, więc otrzymają do tego instrumenty śledcze. Artykuł 22 prawa stanowi: wchodzenie w nielegalne związki z wieloma kobietami, wszystkie aspekty LGBT, sodomia nawet z żoną i znęcanie się nad dziećmi są zabronione. Ale to jest nie tylko dotyczące kobiet. Mamy również ograniczenia nałożone na mężczyzn. Otóż prawo talibów nakłada nie tylko właśnie ograniczenia na kobiety, ale także nakłada obowiązki na mężczyzn. Otóż zabrania albo też ogranicza możliwość uprawiania sportu oraz rozrywek. Artykuł 14 prawa Talibanu nakazuje mężczyznom nie nosić krótkich lub obcisłych ubrań, które odsłaniają wystające części ich ciała. Uwaga, o czymkolwiek państwo nie myślicie, chodzi głównie o kolana, bo rzeczywiście to jest zresztą dodane, zgodne z tym samym artykułem, aura mężczyzny rozciąga się od pępka do kolan, włączając kolana. Prawo zobowiązuje mężczyzn do noszenia ubrań podczas takich właśnie ubrań podczas uprawiania sportu i rekreacji, które nie są obcisłe i nie odsłaniają kształtów ich ciał. Klauzula 3 artykułu brzmi: mężczyźni są zobowiązani do noszenia ubrań, które zakrywają ich aura podczas uprawiania sportu i rekreacji. Ubrania nie mogą być obcisłe, a kształty ich ciał nie powinny być odsłaniane. Również jest tak, że jest zakaz golenia brud, określając, że jeśli je przycinają, nie powinny być krótsze niż długość pięści. Strzyżenie jest sprzeczne z zasadami islamu i jest też zabronione, chociaż tak naprawdę nie wyjaśnia, co stanowi zgodnie z szariatem strzyżenie, tak? Co więcej, klauzula 20 artykułu 22 mówi: podobieństwo w wyglądzie i zachowaniu do osób niebędącymi muzułmanami jest niedopuszczalne. Muhtasibowie mają za zadanie zapobiegać takiemu zachowaniu. Prawo zabrania również używania i promowania krawatów i innych symboli uznanych za nieislamskie. No tak, teraz jeśli chodzi o obowiązki muhtasibów. Artykuł 16 nakazuje muhtasibowi zmuszanie wszystkich pracowników rządowych oraz zwykłych obywateli do czczenia symboli islamskich. Zgodnie z tym artykułem, jeśli ktoś nie zastosuje się do tych rozkazów, Muhtasib musi wymierzyć karę. Klauzula 1 i 2 stanowi: Muhtasib jest odpowiedzialny za zmuszanie pracowników rządowych i społeczeństwa do czczenia symboli islamskich. Muhtasib ma za zadanie karać przestępców i stosować środki dyscyplinujące. Co więcej, jeśli chodzi o media, to teraz tak, Muhtasibowie mają prawo regulować i cenzurować zarówno państwowe, jak i prywatne media. Muhtasib jest zobowiązany do zapobiegania publikacji wizerunków istot żywych i wszelkich treści uznanych przez Taliban za nieislamskie. Artykuł 17, który jest zatytułowany Obowiązki Muhtasiba w stosunku do mediów i informacji, mówi: Muhtasib jest odpowiedzialny za zapewnienie, że urzędnicy mediów i informacji przestrzegają cnót islamskich podczas publikacji. Treści sprzeczne z szariatem lub nieszanujące muzułmanów są zabronione. Publikowanie wizerunków istot żywych jest zabronione. Teraz tak, jeśli chodzi o prawo dotyczące kupców i rolników, zgodnie z artykułem 18, wszyscy kupcy, sklepikarze i rolnicy muszą uczestniczyć w modlitwach zbiorowych i płaceniu zakatu, dziesięciny i innych zobowiązań finansowych prawowitym odbiorcom, czyli Talibanowi. Niedopełnienie tych wymogów naraża osoby na środki karne nakładane przez Muhtasibów. To jest tak, dokładnie artykuł 18 mówi: Muhtasib jest odpowiedzialny za zapewnienie, że kupcy, sklepikarze i rolnicy przestrzegają określonych zobowiązań, takich jak udział w modlitwach zbiorowych w meczecie o wyznaczonych porach, terminowe płacenie zakatu, dziesięciny i innych zobowiązań finansowych, prawowitym odbiorcom prowadzenie działalności zgodnie z jurysprudencją Hanafi, Hanafi Deobandi oczywiście, i powstrzymanie się od angażowania się w lichwę, gromadzenie dóbr, oszustwo, zaniżenie cen i manipulację wagą. Ponadto zabrania się sprzedaży posągów istot żywych, podkreśla, że używanie posągów do reklam komercyjnych jest zabronione i nikt nie ma prawa sprzedawać części ciała ludzkiego, takich jak włosy, nerki lub oczy. Wcześniej talibowie zakazali już właścicielom sklepów zakrywanie głów i twarzy manekinów. To czy manekiny w ogóle mają być usunięte. Co więcej, Muhtasibowie mają również obowiązek obserwacji obywateli podczas zajęć rekreacyjnych. Zgodnie z tym prawem urzędnicy odpowiedzialni za miejsca rekreacji i turystyki muszą budować meczety i zapewnić, że osoby odwiedzające te miejsca biorą udział w modlitwie zbiorowej. Ci, którzy tego nie zrobią, zostaną ukarani przez Muhtasibów. Zgodnie z artykułem 19, Muhtasib jest odpowiedzialny za zobowiązanie osób odpowiedzialnych za obszary rekreacyjne i turystyczne do budowy meczetów na modlitwy zbiorowe i zapewnienie, że odwiedzający będzie uczestniczyć w modlitwach zbiorowych w meczecie. Jeśli chodzi o kierowców, proszę Państwa, zobaczcie Państwo, tak narzekacie na nasze przepisy dotyczące uprawnień kierowców, a przecież jest jeszcze całe pole do popisu, które można skopiować na przykład z Afganistanu. Otóż tak, prawo rozszerza nadzór Muhtasibów i nakłada mandaty na kierowców i pasażerów co do godziny i minuty. Każdy, kto podróżuje, musi zaplanować swoje podróże wokół czasów modlitwy. Artykuł 20 stanowi, że kierowcy nie mogą przewozić kobiet, które według Talibanu nie przestrzegają właściwego hidżabu, a także zabrania się im słuchania muzyki. Czyli kobiety nie mogą słuchać muzyki, w ogóle żadnej. Ponadto muszą planować swoje podróże tak, aby pasażerowie mogli odprawiać modlitwy w wyznaczonych godzinach. Powiedziano, Muhtasib jest odpowiedzialny za zobowiązanie właścicieli pojazdów i kierowców do powstrzymania się od słuchania muzyki, zapobiegania używaniu i handlowi narkotykami, unikania przewożenia niewłaściwie zakrytych kobiet, zapobiegania mieszaniu się niespokrewnionych mężczyzn i kobiet oraz niedopuszczania do przewożenia kobiet bez zdrowego na umyśle dorosłego opiekuna płci męskiej. Firmy transportowe muszą tak zorganizować swoje pojazdy, aby kierowcy i pasażerowie mogli odprawiać modlitwy na czas. Co dalej? Muhtasibowie również kontrolują łaźnie i baseny. Artykuł 21 przyznaje Muhtasibom uprawnienia do ścisłego monitorowania publicznych łaźni i basenów, aby zapewnić, że ludzie przestrzegają aura w tych miejscach. W artykule powiedziano, Muhtasib jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ludzie ukrywają swoje aura w publicznych łaźniach i podczas pływania. Jeśli chodzi o gry dla dzieci, Prawo Talibanu zakazuje również tradycyjnych gier, uznając je za hazard i haram. Zgodnie z artykułem 6 artykułu 22, kazują 6, przepraszam, artykułu 22, gry takie jak stukanie jajkami, kulki, rzucanie monetą, bajulbazi, to jest grę, którą się gra kostkami owiec i kóz, gry orzechami i inne aktywności, w tym walki zwierząt, walki psów, przepiórek i kogutów, są klasyfikowane jako hazard i są zakazane. Co więcej, muhdasibowie mają również prawo kontrolowania urządzeń elektronicznych obywateli, w tym telefonów i komputerów. Zgodnie z prawem muhdasibowie mają obowiązek uniemożliwiania obywatelom przechowywania zdjęć lub filmów wideo istot żywych na ich telefonach. Klauzula 9 artykułu 22 stanowi, że muhdasibowie są odpowiedzialni za zapobieganie niewłaściwemu używaniu magnetofonów, radia i podobnych przedmiotów oraz przechowywaniu i oglądaniu zdjęć, filmów, wideo istot żywych na komputerach, telefonach komórkowych i podobnych urządzeniach. Ich zadaniem jest również zapewnienie, że głosy kobiet lub muzyka nie będą dobiegać z domów lub zgromadzeń. Klauzula 21 artykułu 22 zakazuje również obchodów historycznych i kulturalnych świąt, takich jak Nawroz czy Nowruz, Noc Jalda i innych świąt kulturalnych, uznając je za sprzeczne z wartościami islamskimi. Ponadto talibom, czy Afgańczykom, nie tylko talibom, nie wolno przyjaźnić się z niewiernymi. Prawo stanowi, że przyjaźń i pomoc niewiernych zgodnie z interpretacją Talibanu są zabronione. Muhtasibowie mają być odpowiedzialni za zapobieganie takim związkom, co się notabene kłóci trochę z tymi propozycjami współpracy z Zachodem, szczególnie w Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, prawda? Co więcej, muhtasibowie również otrzymują obowiązek w odniesieniu do dzieci i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Zgodnie z tym prawem muhtasibowie muszą zapobiegać popełnianiu publicznych grzechów przez dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Prawo stanowi, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to muhtasib jest odpowiedzialny za powstrzymanie takich działań. Jeśli chodzi o uprawnienia sądownicze muhtasibów, to rozdział 3 prawa poświęcony jest właśnie karaniu przez muhtasibów. Zgodnie z artykułem 24 mają prawo do dyscyplinowania, więzienia i kierowania osób do sądów szariackich. Prawo stanowi, że każdy, kto dopuści się publicznego grzechu, otrzyma środki karne od muhtasibów. Muhtasib musi najpierw doradzić, straszyć, grozić ostrymi słowami i wymierzyć karę poprzez konfiskatę mienia. Przestępca może również zostać uwięziony w więzieniach publicznych na okres od 1 do 24 godzin. Zgodnie z tym artykułem muhtasibowie mają również prawo zatrzymania osób w więzieniach publicznych na okres od 1 do 3 dni i skierowania ich do sądów szariackich. Zgodnie z artykułem 26, jeśli osoba wielokrotnie zaniedbuje modlitwy i obowiązki religijne bez uzasadnionego powodu, jeśli wielokrotnie opuszcza modlitwy zbiorowe bez ważnego powodu, jeśli ludzie z danego obszaru zbiorowo porzucają wezwanie do modlitwy, czy azan i przestrzeganie modlitwy zbiorowej, jeśli osoba nie pości bez uzasadnionego powodu, jeśli dzieci wielokrotnie nie słuchają rodziców, o proszę bardzo, jeśli osoba źle traktuje sieroty lub trwoni ich majątek, jeśli ktoś nie wykonuje wymaganych cnotliwych czynów lub unika zakazanych wad, zostają oni skierowani do sądów szariackich przez muhtasibów. To prawo rozszerza również uprawnienia muhtasibów w więzieniach. Tak samo osoby wysłane do tych więzień przez Taliban podlegają nadzorowi i ocenie muhtasibów. No i artykuł 27 prawa nakazuje muhtasibom zwolnienie więźniów bezwłocznie po odbyciu kary i zapewnienie im niezbędnego przewodnictwa w celu zaspokojenia ich potrzeb i wykonywania obowiązków religijnych podczas pobytu w więzieniu. No więc tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda w tej chwili w Afganistanie. Jak Państwo widzicie, prawo bardzo rozbudowane i prawo, tak jak mówię, co prawda bardzo wiele spośród tych przepisów i zaleceń znane jest z interpretacji hanafickich, to nie jest tak, że to jest coś nadzwyczajnego, natomiast jest tutaj sporo działań, które tak naprawdę budują nam państwo, nie tylko państwo religijne, ale państwo totalne, ponieważ państwo będzie przy pomocy muhtasibów ingerowało we wszystkie sfery życia obywateli, nawet najbardziej intymne i co więcej daje policji religijnej uprawnienia, chyba nawet takie, jakich Hizba Państwa Islamskiego nie miała. No dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek po przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że Państwu się spodobał. Proszę Państwa, jeszcze na koniec przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki i wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. No ja już się z Państwem generalnie żegnam. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam o wspieraniu na Patronite. Przypominam, że wkrótce pojawi się kolejny odcinek specjalny, więc jeżeli Państwo chcecie mieć do niego dostęp for free, to on jest dla patronów z Patronite'a. Poza tym pamiętamy, jazda z cenzorami to zawsze Romani te domu, Mialki Laptan Bachwal Kafi Latta Sir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Do jutra.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.